Witam w studiu reportażu i dokumentu, Agata Zielińska. Dziś reportaż Pauliny Stępień zatytułowany Jedyna taka. Bohaterka pracuje, pomaga innym oraz samotnie wychowuje syna. To pani Kasia, która założyła fundację Jedyna taka. Kobieta uległa wypadkowi komunikacyjnemu, wskutek którego jeździ na wózku inwalidzkim od kilkunastu lat. Nie poddała się. Już w szkole średniej prowadziła intensywne życie społeczne, uprawiała sport. Niedawno założyła fundację, która pomaga niepełnosprawnym kobietom uwierzyć w siebie, pokazuje uroki macierzyństwa oraz integruje środowisko niepełnosprawnych pań. A teraz już reportaż Jedyna taka.
Pewne rzeczy mnie przerażały. Nagle zobaczyłam świat z perspektywy zupełnie innej. Byłam wcześniej z normalną, zdrową dziewczyną, a nagle musiałam jeździć na wózku i wydaje mi się, że ja nigdy nie pogodzę się z tym, że jeżdżę na wózku. Ja się po prostu do tego przyzwyczaiłam, jakby okoliczności, no bo osoba, która ląduje na wózku, no co ma ze sobą zrobić? No albo może ze sobą skończyć, albo po prostu żyć dalej. Poruszam się na wózku od 18 lat wskutek wypadku komunikacyjnego. Tak, byłam uczennicą warszawskiego liceum, wyszłam na czoło autobusu, potrącił mnie drugi, doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego. 16 lat miałam wtedy. Na wózku jeżdżę już od 18 lat i no, na pewno dla mnie było to ogromnym szokiem. Widziałam troszeczkę inne postrzeganie mnie przez przynajmniej część społeczeństwa, tak? Czyli nagle zobaczyłam świat z perspektywy zupełnie innej. Byłam wcześniej z normalną, zdrową dziewczyną, a nagle musiałam jeździć na wózku i pewne rzeczy mnie przerażały, tak? Już pomijając bariery architektoniczne i przestrzeń publiczną, która jednak powinna być jak przychodnie przystosowane, no na początku strasznie mnie raziły te spojrzenia ludzi, którzy byli nieopatrzeni z widokiem osoby poruszającej się na wózku czy z niepełnosprawnością. W szpitalu, jak leżałam, to próbowali mi tam przysyłać psychologów, ale nie bardzo miałam ochotę rozmawiać. Wydawało mi się, że to pani nie jest w stanie i tak zrozumieć mojej sytuacji, bo wydawało mi się wtedy, że świat się skończył. Na pewno to, że jeżdżę tyle lat na wózku, sprawiło, że jestem sama bardziej empatyczna. Na początku nie byłam aż taka tolerancyjna, żebym była w stanie zaakceptować inne niepełnosprawności, ale w ogóle przede wszystkim też nie miałam o nich pojęcia. Jak usiadłam na wózek, to wydawało mi się, że wszystkie osoby z niepełnosprawnością to są po urazie kręgosłupa lub po amputacjach, tak jak ja. Nie miałam pojęcia o ogromnej rzeszy osób, które rodzą się z niepełnosprawnościami, tak? Czy te niepełnosprawności występują wskutek właśnie jakichś chorób nabytych. Więc jak wychodziłam z tego szpitala, to nie było tyle organizacji, które by mnie wspierały, tak? Dopiero szkoła w Konstancinie, inne osoby. 16, jak miałam wypadek. No rok miałam taki przejściowy po szpitalach i jeszcze raz powtarzałam klasę liceum, no bo w trakcie jakby jednej nie ukończyłam, miałam wypadek. Nie było tak łatwo jak teraz. Myślę, że tutaj teraz jednak, no i media przede wszystkim, które no w ostatnimi czasy mam wrażenie, że pokazują ten wizerunek osób z niepełnosprawnością bardziej pozytywnych, my odcinamy się od tego. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma na tyle stan zdrowia, mu nie pozwala, żeby być samodzielnym, to tak, ale to nie znaczy, że ta osoba nie chce być aktywna, że nie chce pracować i no, nie chcemy, żeby niepełnosprawność kojarzyła się tylko i wyłącznie z ciężarem i obciążeniem, bo tak nie jest. Jak wróciłam ze szpitala do domu, to w ogóle mieszkałam w domu w Łomiankach i no nie byłam w stanie wrócić do swojego pokoju, bo był na drugim piętrze w domu, więc zajęłam pokój gościnny. No było to dla mnie straszne, tak? No bo nie dość, że no, zmieniła się moja perspektywa, czyli jeżdżę na wózku, to zmieniły się moje warunki lokalowe, no wiadomo, nie mogłam samodzielnie wyjść na dwór, dopóki nie przystosowaliśmy domu, że była winda, więc zdecydowanie byłam mocno, bardzo, bardzo mocno ograniczona. Był to ciężki czas, mówię, to tak, dopiero tak naprawdę odżyłam, jak trafiłam do Konstancina i w Konstancinie kończyłam szkołę. Dzięki Konstancinowi poznałam jakby możliwości sportu. Przez wiele lat uprawiałam tenis ziemny. Miałam wychowawczynię, panią Anitę Siemaszko, która sama posiadała bardzo ciężką niepełnosprawność, zanik mięśni i ona nas tak strasznie hartowała, mówiąc, że przede wszystkim nie możemy być roszczeniowi, że jeżeli musimy o coś poprosić o pomoc, tak, bo są schody i musi ktoś nam pomóc, bo sami nie wiedziemy, to jeżeli potem ktoś do nas przyjdzie, to my mu zróbmy herbatę. Nie siedźmy z założonymi rękoma i czekajmy, że ktoś nam zwyręczy. Jeżeli nie możemy czegoś zrobić, pomóżmy komuś w jakiejś innej kwestii. Więc myślę, że tutaj postawa i ludzie, tacy, którzy właśnie nie użalali się przede wszystkim nad sobą, tylko po prostu tak jak ja, no po prostu zaakceptowali ten stan rzeczy, jaki jest, tak? No tak jak mówię, wielokrotnie my się o tą niepełnosprawność nie prosiliśmy. Gdybym mogła oddać wszystkie pieniądze, które mam i być zdrowa, to bym oddała po prostu. No jak nam przede wszystkim zależy na tym, żeby osoby przechodzące koło nas nie patrzyły, czy nie wyszydzały, czy nie śmiały się, tylko żeby ktoś się zastanowił, że no kurczę, a może naprawdę przydarzył się jakiś wypadek czy choroba i tak naprawdę dzisiaj jestem na tym wózku, a nie wiadomo, kto będzie na nim jutro. I tak naprawdę no, czasami warto po prostu zastanowić się nad tym i cieszyć się z tego, co człowiek ma. Bardzo duże wsparcie miałam ze strony rodziny, która mnie motywowała do tego, żebym zrobiła prawo jazdy. Potem, no z racji, że moje liceum było nieprzystosowane, no to poszłam do szkoły, do Konstancina, gdzie tam spotkałam młodych, aktywnych ludzi z niepełnosprawnościami, którzy uprawiają sport. I tak naprawdę oni pokazali mi, że wózek nie przeszkadza w niczym, że można się tak samo realizować, a czasami nawet daje większe możliwości, chociażby w sporcie, bo osoba, no, która jest pełnosprawna, nie zacznie trenować jakiejś dyscypliny sportowej w wieku 20 paru lat, a my mamy tą szansę, no bo niepełnosprawność występuje naprawdę w różnym etapie życia, tak? Motywacja. Przede wszystkim inni ludzie, młodzi, aktywni, z niepełnosprawnością, którzy robili wszystko, chodzili na imprezy, jeździli do kina, bawili się i jakby to mi pokazało, że można, tak? Bo na początku, po wypadku, wśród swoich sprawnych kolegów nie czułam się zrozumiana i mój stały argument to było: a co ty możesz wiedzieć, przecież ty nie jedziesz na wózku, i nie docierało do mnie ich rady, tak? Musiałam poznać właśnie takich młodych, aktywnych i zobaczyć, że wózek to nie tylko właśnie obciążenie, że nie jesteś, że nie trzeba go będzie pchać, że jestem w stanie robić sama, że mogę studiować, że mogę być kim chcę, w miarę możliwości. Nadal jak śnią mi się jakieś sny, to najczęściej chodzę. Po prostu się przyzwyczaiłam, to jest po prostu inny sposób no, przemieszczania się i jakby no, nie mam na to wpływu, muszę po prostu poruszać się za pomocą wózka. Ja długo musiałam trawić to, żeby zaakceptować ten wózek, żeby się w miarę pogodzić, żeby no, samo patrzenie na samą siebie nie przyprawiało człowieka łzy. Więc myślę, że u mnie ten proces adaptacyjny trwa około 2 lat. Bardzo motywujące jest to, że teraz ta aktywizacja idzie dużo, dużo szybciej, że już dziewczyny po szpitalu, jeżeli nawet wychodzą i muszą jeździć na wózku, to są to wózki aktywne, które są dobrane, które pozwalają człowiekowi samodzielnie pokonać krawężnik, czy spakować go do samochodu, bo nie są tak wielkie i no, dzięki nim mamy większą niezależność i no teraz przede wszystkim, no wiadomo, jest dużo informacji, można pozyskać z internetu i znaleźć odpowiednią organizację, chociażby taką jak nasza, w której się uzyska wsparcie i kiedyś tego było mniej, więc mówię, musiałam poznać tych ludzi młodych, aktywnych osobiście i od nich zobaczyć, że to nie jest koniec świata, bo tak to nie miałam w swoim środowisku osób z niepełnosprawnością. Jak byłam świeżo po wypadku, to ja też bardziej wyłapywałam te negatywne, doszukiwałam się tego wzroku. Teraz raczej nie zwracam uwagi, nawet jeżeli ktoś na mnie patrzy, ale mi się wydaje, że niepełnosprawność się bardziej opatrzyła, tak? Bo jeżeli idę przez miasto i idzie mama z córeczką, z małym dzieckiem i to dziecko odwraca się, mówi, a co tej pani się stało? I mama mówi, no ta pani jeździ na wózku i coś wytłumaczy. I to dziecko przede wszystkim mnie widzi raz, drugi, piąty, dziesiąty. To dla niego też się staje częścią społeczeństwa, częścią jego świata i nie otwiera potem szeroko buzi, bo jest, funkcjonujemy koło siebie. No a jeżeli osoby z niepełnosprawnością, kiedyś na pewno było ciężej, bo było więcej barier architektonicznych, nie było tyle przystosowanych, więc osoby często po prostu nie mogły wyjść z domu, więc myślę, że stanowiły większą sensację. A teraz jest wiele, wiele inicjatyw szczytnych, mniej szczytnych, bardziej szczytnych na rzecz osób niepełnosprawnych. I o niepełnosprawności dużo więcej się mówi i przede wszystkim pokazuje się nie tylko tą niepełnosprawność od strony roszczeniowej, kiedy widzimy apele w telewizji, prosimy o pomoc, bo nie mogę tego, nie mogę tamtego, tylko coraz częściej, tak jak my promujemy postawę, że mogę wszystko w zasadzie, tak, no, mogę zrobić co chcę, no, jeżeli chcę się realizować, to nie zależy od sprawności fizycznej, tak? Tak jak samo nie zależy to, czy ja jestem dobrą matką od tego, czy ja mam sprawne nogi, czy nie, tylko myślę, że inne rzeczy na to wpływają, tak? Jak dbam o moje dziecko, tak? Jak się o niego troszczę, więc wózek to dodatek tylko. Jeżeli chodzi o moją przestrzeń taką domową, moje mieszkanie, no to wózek mi nie przeszkadza w żaden sposób, bo no, mam mieszkanie niedostosowane, czyli dostosowaną toaletę, nie mam progów, mogę wjechać, wyjechać z mieszkania, więc to jest dużym ułatwieniem. No, jeżeli są te bariery architektoniczne, to ten wózek czasami przeszkadza, tak, ale myślę, że można się do niego przyzwyczaić i to po prostu już pewne rzeczy robi się mechanicznie, tak, no. Bo pewnie ja troszeczkę jak z jazdą na rowerze, człowiek wsiada na rower i po prostu jedzie, a my po prostu na tym wózku, więc myślę, że dużo to zależy od tego, jak wygląda przestrzeń wokół nas, bo wtedy, jeżeli no, jesteśmy w stanie się gdzieś dostać, tak jak ja mówię, to, że to nie ja jestem niepełnosprawna, tylko te bariery architektoniczne, które spotykam na swojej drodze, sprawiają, że wtedy czuję, że jestem osobą z niepełnosprawnością. Bo jeżeli idę ze Stasiem do sklepu i mam podjazd, to wchodzę i robię te zakupy tak jak każda inna kobieta, inna matka i nie ma różnicy. Ale jeżeli idę z dzieckiem do sklepu i mam 2 schodki, to wtedy dopiero czuję, że jestem niepełnosprawna, bo nie mogę do tego sklepu wejść, więc tak naprawdę myślę, że dużo to, czy my się czujemy niepełnosprawnie, to otoczenie i bariery i mentalne, więc myślę, że cały czas jest do przodu jednak mimo wszystko. Ja łapię się tych pozytywnych rzeczy. Gdybym miała zastanawiać się nad tym wszystkim, co było złe albo nie takie, to człowiek by chyba zwariował, a cały czas staram się dostrzegać te dobre rzeczy, że wiadomo, że jeszcze nasza przestrzeń nawet w Polsce wymaga, ale już kiedyś, no nie wiem, no 30 lat temu nie było galerii handlowych, w których były przystosowane toalety, a stereotypy to raczej, jeżeli ktoś przekazuje, to już starsze pokolenia gdzieś się ciągną, a my się od nich odcinamy i młodzi ludzie raczej są dużo bardziej tolerancyjni i tacy empatyczni, bo zdają sobie sprawę, że no, wypadek może na każdego czy choroba spaść, tak? Jeżeli chodzi o mężczyzn i relacje damsko-męskie, to co do mojej samooceny, to ja jakoś nigdy nie miałam jej zbytnio wysokiej. Nie wiem, czy to wynika ze względu, że poruszam się na wózku, bo to chyba każda kobieta tak ma. Pamiętam, jak jeszcze nim usiadłam na wózek, to wiecznie narzekałam, że a to łydki za chude, a to. No to jak każda kobieta coś potrafi u siebie znaleźć. Myślę, że wózek osłabił na pewno moje poczucie własnej wartości na jakiś czas, dopóki jakby nie dotarło do mnie, że ta fizyczność nie jest takim najważniejszym elementem. A jeżeli chodzi o relacje damsko-męskie, to powiem szczerze, ja nigdy nie miałam problemów w relacjach damsko-męskich. Wózek nigdy nie był za specjalnie przeszkodą. Miałam chłopaków, potem miałam męża, no niestety nasze małżeństwo zakończyło się rozwodem, no ale jakby to już zupełnie inna kwestia. Na pewno wózek tutaj nie odegrał żadnej roli, więc wydaje mi się, że jeżeli przede wszystkim kobieta na wózku jest uśmiechnięta, radosna i bierze się no, z życiem za barę, jak to się mówi, jak sama siebie widzi, to w dużej mierze tak ją inni postrzegają, tak? No bo jeżeli osobowość jest przyjazna, wesoła i po prostu wychodzi, jest aktywna społecznie, tak, ma znajomych, no to wiadomo, że może być 5 mężczyznom będzie przeszkadzała pani na wózku, tak jak im będzie przeszkadzała pani, która będzie miała nadwagę, czy nie takie, nie wiem, włosy, czy cokolwiek. Na tym etapie, na którym teraz jestem, no to ja pracuję przez internet, tak, zajmuję się marketingiem i bardzo dużo rzeczy mogę wykonywać zdalnie, tak. I w sumie od początku jakby moja kariera zawodowa, można tak powiedzieć, jest związana z pracą przez internet. Często właśnie i osoby z niepełnosprawnością mają tak, że wytykają to, co jest źle, tak. Ja wolę wytykać to, co jest lepiej, na przykład dzięki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie osoby z niepełnosprawnością w Polsce mogą bezpłatnie studiować, tak? I PFRON opłaca im i czynsz, i akademik. I ja skorzystałam z tej możliwości. Czyli tak naprawdę państwo daje nam możliwość uzyskania wyższego wykształcenia i co za tym idzie, dużo więcej możliwości zawodowych. Myślę, że jest z tym coraz lepiej i niejednokrotnie pracodawcy otwierają się na niepełnosprawnego pracownika, ale tutaj myślę, że jest jeszcze sfera jakichś blokad takich, które trzeba by po prostu jakby pokonać, bo na pewno nie jest łatwo, jeżeli chodzi o pracę. Przede wszystkim do fundacji zmotywował mnie, tak jak mówiłam, mój syn Stasiu, tak? Czyli przede wszystkim to, że chciałam, żeby się wychowywał w tolerancyjnym społeczeństwie, w którym dla nikogo nie będzie problemem to, że jego mama jest na wózku, tak? I rozeszłam się z mężem i wychowuję Stasia samodzielnie od 5 lat, no to tym bardziej mi zależało to, żeby on nigdy nie czuł się w żaden sposób wykluczony z tytułu niepełnosprawności jego mamy. No istniejemy 2,5 roku, a teraz już organizujemy 3 wybory. 25 lipca poznamy kolejną Miss Polski na wózku, już trzecią. Od 17 lipca do 26 warsztaty Miss i właśnie warsztaty w tym roku zakończone galą, tak. Pierwsze wybory, jak robiliśmy, to rzeczywiście ta norma wiekowa była przeróżna, no bo jednak tutaj mocny nacisk kładliśmy przy pierwszych wyborach, że chcemy zwrócić uwagę na sprawy kobiet na wózkach. Drugie wybory to już jakby kontynuacja misji fundacji, czyli zmiana wizerunkowa i teraz to samo, więc teraz zdecydowanie już przy drugich wyborach było widać, że te dziewczyny są znacznie młodsze. Czyli to jest taki, no już jak przy pierwszych wyborach mieliśmy panią, która do finału przeszła, miała 33 lata, zgłaszały się do konkursu starsze, ale jednak mówiły, że one kładą tutaj nacisk na tą integrację i na to, żeby jakby pokazać, że jesteśmy i że jesteśmy no, częścią również społeczeństwa, to jednak zdecydowanie teraz to jest target taki dwudziestkowy, czyli młode dziewczyny, czyli tak jak powinno być. Przy projekcie Jedyna taka mama to tak naprawdę zgłaszają się mamy, które nie tylko są po wypadkach, czyli na przykład są mamy albo przyszłe mamy, bo to też również kobiety, które planują macierzyństwo, nie są mamami i mają wątpliwości właśnie, czy one sobie poradzą, czy nie poradzą, albo na przykład ja mam taką jednostkę chorobową i czy przy tej chorobie mogłabym mieć dziecko i czy nie grozi temu dziecku, na przykład, nie wiem, no jeżeli to jest choroba genetyczna, więc my wtedy jakby te mamy ze sobą kontaktujemy, one są w stanie udzielić tej rzetelnej odpowiedzi, no my w swoim zakresie oczywiście też, ale wiadomo, że no ta kobieta, która ma tą chorobę, no to na pewno będzie więcej wiedziała i posiada potomstwo. Przy projekcie Jedyna taka mama to tak naprawdę zgłaszają się mamy, które nie tylko są po wypadkach, czyli na przykład są mamy albo przyszłe mamy, bo to też również kobiety, które planują macierzyństwo, nie są mamami i mają wątpliwości właśnie, czy one sobie poradzą, czy nie poradzą, albo na przykład ja mam taką jednostkę chorobową i czy przy tej chorobie mogłabym mieć dziecko i czy nie grozi temu dziecku, na przykład, nie wiem, no jeżeli to jest choroba genetyczna, więc my wtedy jakby te mamy ze sobą kontaktujemy, one są w stanie udzielić tej rzetelnej odpowiedzi, no my w swoim zakresie oczywiście też, ale wiadomo, że no ta kobieta, która ma tą chorobę, no to na pewno będzie więcej wiedziała i posiada potomstwo i tak naprawdę tworzymy taką grupę wsparcia. Sesje zdjęciowe do wystawy robiliśmy w wielu miastach Polski, w Krakowie, w Łodzi, w Szczecinie, w Warszawie. I wtedy jest okazja do tego, żeby się spotkać w swoim regionie, umocnić tą relację, no jakby siebie wspierać, tak? A przede wszystkim motywować inne przyszłe mamy, które gdzieś tam mają wątpliwości i może te wątpliwości zostaną rozwiane, jak poznają taką mamę, która sobie świetnie radzi i realizuje się jako mama czy tata, bo tak naprawdę, no mówię, no ja jestem wskutek wypadku osobą poruszającą się na wózku, więc tak naprawdę nikt nie ma bladego pojęcia, czy jutro ktoś nie wjedzie w niego samochodem i on na tym wózku nie będzie, więc tak naprawdę, no mówię, no człowiek to jest taki zwierz, że po prostu przyzwyczaja się do każdej sytuacji, tak, i chęć życia jednak jest ogromna i wiele rozmawiałam z mamami i naprawdę były głosy, nawet jak była jakaś dziewczyna z chorobą, że ma może usunąć, a po co pani dziecko, a co, no i tego typu, tak, czyli myślę, że rodzice z niepełnosprawnością dużo więcej ich niejednokrotnie wysiłku kosztuje, chociażby fizycznego, tak, bo z racji na ich jakieś niedoskonałości fizyczne, czy brak pewnych funkcji, wychowanie tego dziecka, więc myślę, że jest to po prostu ogromny skarb i niepełnosprawność nie powinna w żaden sposób wykluczać, a tym bardziej już no, ktoś taki jak lekarz, więc na pewno myślę, że tutaj jednak zmienienie takiego podejścia dużo pomoże wszystkim, tak, no bo jednak przykład idzie z góry, tak jak mówię, no więc jeżeli służba publiczna, państwowa, tak, jest nieprzystosowana i my nie możemy się dostać do lekarza ginekologa, bo to pomijając już szpital czy przychodnie, no to coś jest nie tak. Troszeczkę się chyba obawiałam, tak, ale to myślę, że to moje obawy, nie wiem, czy były większe niż u każdej kobiety, która pierwszy raz jest w ciąży, no bo tutaj też właśnie często właśnie w różnych takich kwestiach wszyscy skupiają się na tej niepełnosprawności, a myślę, że ona tutaj nie była takim dla mnie akurat jakimś problemem, bo ja miałam świetnego lekarza, który już prowadził panią na wózku właśnie na Karowej w Warszawie, więc miał doświadczenie, więc ja miałam super opiekę lekarską. A oprócz tego, no najbardziej się obawiałam właśnie tego transportowania tego dziecka, czy ja sobie poradzę, a tak naprawdę wyszło, że tylko w tym początkowym okresie miałam problem jakby z włożeniem go do wanienki na dole, no bo bałam się, że stracę stabilizację i po prostu no tak troszeczkę tym dzieckiem jakby rzucę, więc przy tym na początku tego się najbardziej obawiałam, ale to były tylko same początki tego, jak był takim niemowlakiem i teraz patrząc na to z perspektywy czasu, no myślę sobie, ile więcej było w tym, że po prostu bałam się, bo to było moje pierwsze dziecko. No jednak dużą blokadą tutaj jest to, że nie mogłam z nim samodzielnie wychodzić na spacery, jak był malutki. I stąd jakby no, nasz nowy projekt, inicjatywa Jedyna Taka Mama, gdzie promujemy macierzyństwo wśród kobiet z niepełnosprawnością i społeczeństwa. Szykujemy się do dużej wystawy 30 maja w Warszawie, gdzie hasłem przewodnim wystawy jest Jaka Jedyna Taka Mama i biorą w niej i mamy z niepełnosprawnością, i mamy zdrowe ze zdrowymi dziećmi.
Tutaj widziałyśmy dwie dziewczyny, jedna z nich to była Miss, tak?
Tak, jedna to była nasza Miss Foto Ola Karpińska, a druga to była Żaneta Puzdrowska, właśnie, która mi pomaga przy projekcie Jedyna Taka Mama, też również mama. No a tak naprawdę właśnie dzisiaj jesteśmy tutaj w Łodzi, bo testowaliśmy dostawkę, będziemy mogli samodzielnie... Dostawka do transportu niemowlaka przez osobę poruszającą się na wózku, więc samodzielnie będziemy mogli wychodzić na spacery z niemowlakiem. Bardzo się z tego powodu cieszymy, no i przede wszystkim zapewni nam to dużo, dużo większą niezależność. Po pierwsze, jeżeli lądujemy na wózku, to uważam, że no nie można tak jakoś, nie wiem, uważać, nie wiem, no dać wciągnąć się w tą czarną dziurę rozpaczy i tego, że życie się skończyło, tak, że już nic nie osiągniemy i takie życie to nie życie, to też życie. Tak naprawdę tylko z innej perspektywy i czasami mi się wydaje, że dzięki temu wypadkowi, tak może to zabrzmi, ale to taka prawda, wiele zyskałam, tak, bo jednak na pewno jestem człowiekiem, który no, jego jakby pojęcie o świecie, o tym wszystkim jest dużo, dużo większe i rzeczywiście może coś w tym jest, że cierpienie uszlachetnia i wtedy stajemy się bardziej wrażliwsi na drugiego człowieka. Może coś w tym jest, a wózek to nie koniec świata, więc no, że na wózku też może być super. Można mieć dzieci, rodzinę, można się realizować, no i po prostu...
Normalnie.
No właśnie, dokładnie. A życie jest chyba największą wartością, więc na wózku czy bez wózka, ale do przodu.